Cześć, witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii Zagadek Kryminalnych. Dzisiaj chciałam przedstawić Wam sprawę, w którą dużą rolę odegrał pies. Jednak nie musicie się obawiać, nie chodzi o krzywdę zwierząt. Tak jak wielokrotnie już podkreślałam, tego typu materiały nie będą się pojawiały na moim kanale. W tym przypadku pies przyczynił się do rozwiązania sprawy morderstwa swojego ukochanego właściciela. A przy okazji odcinka z takim właśnie wątkiem chciałbym wspomnieć o partnerze tego materiału, którym jest Psi Bufet. Niedawno miałam już okazję polecać Wam tę usługę, jednak jeśli nie mieliście jeszcze okazji jej testować albo nie jesteście do końca przekonani, to pozwólcie, że jeszcze raz przybliżę Wam jej działanie oraz zalety. Psi Bufet to świeże jedzenie dla psów gotowane ze składników jakości Human Grade i dostarczane regularnie prosto pod drzwi. Działa to na zasadzie subskrypcji, podobnie jak subskrypcja na przykład Netflixa. Po założeniu konta wystarczy podpiąć kartę i nie trzeba martwić się, że kiedykolwiek zabraknie jedzenia dla naszego pupila. Posiłki są dostarczane regularnie i można je dowolnie modyfikować, zmieniać adres, datę dostawy oraz oczywiście również wstrzymać lub całkowicie anulować, jeśli zajdzie taka potrzeba. Posiłki są dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego psa na podstawie krótkiej, wstępnej ankiety. Porcje są dostosowane do zapotrzebowania kalorycznego i wyliczone na każdy dzień. W ofercie marki oprócz 6 dostępnych wcześniej smaków, czyli ryby, wołowiny, jagnięciny, kurczaka, wieprzowiny i indyka, znajdują się także 2 nowe. Jeden o nazwie Liznę Dziczyznę z sarniną, który jest świetnym wyborem szczególnie dla psów alergików i wymagających diety niskotłuszczowej, oraz drugi nowy smak Kacza Para z kurczakiem. W sumie do wyboru jest więc aż 8 smaków, dlatego każdy piesek, nawet niejadek czy alergik, znajdzie coś dla siebie. Posiłki są we wspomnianej wcześniej jakości Human Grade, czyli najlepsze mięso, warzywa, suplementy i witaminy. Psi Bufet przyjeżdża dobrze schłodzony. Możemy porcje na pierwszy tydzień trzymać w lodówce, a pozostałe na kolejne tygodnie w zamrażarce. Warto wspomnieć też, że w Psi Bufet nie płacicie za dostawę, a do każdego pierwszego zamówienia otrzymujecie torbę Kocham Pieski gratis. Sama mam okazję od pewnego czasu testować Psi Bufet i zarówno ja, jak i mój piesek, Tincia, jesteśmy bardzo zadowolone. Dla mnie szczególnie ważne jest to, że mogę powierzyć przygotowanie posiłków ekspertom, dzięki czemu bez większego wysiłku i stresu mam pewność, że Tina dostaje dokładnie to, czego potrzebuje. Jeśli więc chcielibyście wypróbować Psi Bufet, to możecie skorzystać z mojego kodu zniżkowego 35 Karolina, dzięki któremu dostaniecie aż 35% zniżki na pierwsze zamówienie i 25% na drugie. Linki do dodatkowych informacji o usłudze znajdziecie w opisie, a teraz przechodzę już do tematu dzisiejszego odcinka, czyli sprawy Johna Hebel. John urodził się 12 listopada 1970 roku w mieście Iowa City w stanie Iowa. Jego rodzicami byli Leon i Margaret Hebel i John miał też siostrę imieniem Stacy. Rodzina była wierząca. Należeli do Zjednoczonego Kościoła Metodycznego. Metodyzm jest nurtem chrześcijaństwa zapoczątkowanym jako ruch wewnątrz Kościoła Anglikańskiego. Jest on najbardziej rozpowszechniony w Stanach Zjednoczonych. Ponad połowa wyznawców mieszka właśnie w USA. W 1989 roku John ukończył Iowa City High School i rozpoczął pracę w firmie National Audio Visual Service, oferującej usługi wideograficzne. Jego relacje z najbliższymi nie były negatywne, jednak nie tworzyli oni bardzo zżytej rodziny. Zdarzało się, że John miesiącami nie widział się z rodzicami i siostrą. Na pewno wpływ miała na to osobowość chłopaka. Nigdy nie był szczególnie ekstrawertyczny. Lubił spędzać czas we własnym towarzystwie, co nie oznaczało oczywiście, że nie miał przyjaciół czy że był samotny. Miał zżytą grupę znajomych, z którymi chętnie od czasu do czasu się widywał. Niestety, z czasem okazało się, że John ukrywał przed bliskimi poważne zmagania. Miał problem z używkami, alkoholem oraz nielegalnymi substancjami odurzającymi. Przez pewien czas trudnił się nawet dealerką, choć na szczęście był to tylko epizod w jego życiu. Jednak wyjście z nałogu okazało się być znacznie większym wyzwaniem niż zmiana zatrudnienia i przez lata problemy wracały jak bumerang. najwięcej szczęścia i motywacji w życiu Johna dostarczała mu jego ukochana suczka rasy husky imieniem Kisha, która w 1999 roku miała 3 lata. Z Johnem byli nierozłączni i wszyscy w rodzinie chłopaka podziwiali, jak kochający tworzą duet. Tak jak wspomniałam, John miał ze swoją rodziną dość sporadyczny kontakt. Zdarzało się, że nie rozmawiali miesiącami i tak też stało się na przełomie 1998 i 1999 roku. W lutym 1999 bliscy zorientowali się, że od ponad 2 miesięcy John do nich nie dzwonił i zaczęli zastanawiać się, czy u 28-latka na pewno wszystko w porządku. W tym czasie mężczyzna mieszkał sam, oczywiście ze swoim psem, w mobilnym domu przy 48 Holiday Lodge Road w mieście North Liberty w stanie Iowa, zaledwie 20 minut drogi od rodzinnego Iowa City. Bliscy pojechali pod ten adres, jednak nikt nie otworzył im drzwi. To nie było całkowicie nietypowe, ponieważ Johnowi zdarzało się wyjeżdżać bez zapowiedzi, jednak ze względu na to, że minęło już kilka miesięcy od ostatniego kontaktu, nie mogli spokojnie czekać na informacje i postanowili rozpocząć poszukiwania. Margaret, matka 28-latka, postanowiła skontaktować się z lokalnym biurem szeryfa i zgłosić podejrzenie zaginięcia. 23 lutego 1999 roku funkcjonariusze pojechali pod dom mężczyzny, jednak ponownie pukanie do drzwi nie przynosiło rezultatów. Zwrócono także uwagę na to, że nie słychać było szczekania Kiszy. Wyglądało na to, jakby gospodarz po prostu wyjechał, jednak jego samochód, charakterystyczny niebieski van, cały czas stał na podjeździe. Po dłuższym czasie i rozważaniach na temat kolejnych kroków uznano, że są wystarczające podstawy sądzić, że Johnowi mogła stać się krzywda i postanowiono wejść do domu siłą. Drzwi zostały wyważone i już od progu funkcjonariusze wiedzieli, że ich najgorsze przeczucia się sprawdzą. Na początku już uderzył ich bardzo silny, nieprzyjemny zapach, który część z nich miała okazję poznać podczas swojej kariery w policji. Był to zapach zwłok. Po wejściu do salonu zauważyli Johna leżącego na kanapie i na pierwszy rzut oka wydawało się, że mężczyzna śpi. Leżał na boku, miał na sobie czerwony sweter i był przykryty kocem. Jednak po bliższym przyjrzeniu się zauważono, że mężczyzna nie żyje i to od dłuższego czasu. Jego ciało znajdowało się w stanie rozkładu. Już na początkowych etapach oględzin ciała odkryto, że John został postrzelony 2 razy w głowę i nie ulgało wątpliwości, że śledczy mieli w tym przypadku do czynienia z morderstwem. Do zabójstwa doszło kilka tygodni, może nawet miesiąc przed odnalezieniem ciała. Co ciekawe, jednak w domu nie było śladów walki ani włamania. Okna były zamknięte i nienaruszone, podobnie jak drzwi wejściowe. Ktokolwiek skrzywdził Johna, został przez niego wpuszczony do środka, a opuszczając dom, zamknął za sobą drzwi na klucz. W tej sprawie ogromnym wyzwaniem okazało się ustalenie motywu. John był samotnikiem. Z tego co wiadomo, nie miał wrogów, był pogodny i obracał się w niewielkim, zżytym gronie znajomych. Gdy rodzina dowiedziała się o tragedii, jak można się domyślać, byli wstrząśnięci i zrozpaczeni. Policja poprosiła rodziców i siostry zmarłego o przekazanie wszelkich informacji, które mogą okazać się pomocne w śledztwie. Bliscy wspomnieli o tym, że John był kolekcjonerem broni palnej i po dokładnym przeszukaniu jego domu okazało się, że podczas gdy na pierwszy rzut oka nie zauważono, żeby zniknęły jakiekolwiek cenne przedmioty i wykluczono motyw rabunkowy, to jednak brakowało jego imponującej kolekcji. Wszystkie okazy, łącznie z tymi, które zostały dla niego wykonane na zamówienie, zniknęły. W rejestrach znaleziono listę zgłoszonych przez niego sztuk broni i dzięki analizie pocisku, który nadal tkwił w czaszce ofiary, wyszło na jaw, że Helbl zginął od postrzałów ze swojej własnej broni. Rodzinę zaniepokoiła również nieobecność Kiszy, ukochanego psa Johna. Suczka nie odstępowała swojego pana nawet na krok i obawiano się, że tamtego dnia sprawca mógł zrobić krzywdę także jej. W całym domu nie było śladów po psie i na tamten moment los Kiszy pozostawał tajemnicą. Tak było do czasu, aż wieści o zabójstwie nie trafiły do mediów. Lokalna społeczność była zszokowana informacjami o zabójstwie i z biegiem czasu z policją zaczęli kontaktować się kolejni świadkowie dysponujący potencjalnie pomocnymi informacjami. Kilka osób zeznało, że widziało psa rasy husky błąkającego się po okolicy w pobliżu Oakdale Boulevard. 22 stycznia 1999 roku suczka została złapana i w lokalnej gazecie ukazała się informacja o tym, że jeśli jej właściciel się po nią nie zgłosi, to trafi ona do nowego domu. Policjanci szybko połączyli fakty i z pomocą rodziców Johna piesek został zidentyfikowany jako Kisha i na szczęście okazało się, że była ona cała i zdrowa. Lekarz sądowy nie był w stanie określić dokładnej daty śmierci 28-latka, dlatego posłużono się datą odnalezienia jego psa i założono, że mężczyzna zginął 22 stycznia, czyli niemal równy miesiąc przed tym, jak jego ciało zostało odnalezione. W miarę rozwoju śledztwa policja dowiedziała się o przeszłości ofiary i tym, że miał problem z narkotykami i że w przeszłości zajmował się nawet sprzedawaniem ich. Jego kolegą z branży był Mike Harding. Mężczyźni byli znajomymi także prywatnie i kilku sąsiadów zeznało, że widziało samochód Mike'a pod domem Johna około dnia, w którym doszło do zabójstwa. Trudno było jednak mieć co do tego pewność ze względu na to, że data zgonu ofiary była jedynie umowna. Biorąc pod uwagę scenariusz, w którym to Harding stał za morderstwem, motywem mogła być kłótnia o pieniądze i kolega, wiedząc o wartościowej kolekcji broni, postanowił ją ukraść. Mike został zatrzymany i przesłuchany. Zaprzeczył, jakoby wiedział cokolwiek o tej zbrodni i przeszedł pomyślnie dwa badania wariografem. Oczywiście wynikom takich badań nie można wierzyć w 100%, jednak na tamten moment śledczy postanowili kontynuować poszukiwania sprawcy. W następnej kolejności podejrzenia padły na 45-letniego Andrew Richa, mężczyznę, który choć pochodził z innego stanu, z Wyoming, to w styczniu 1999 przebywał w stanie Iowa. Co więcej, świadkowie widzieli go w domu Johna 18 stycznia 1999. To był jak do tej pory jedyny obiecujący trop, więc Andrew i jego partnerka życiowa, Sharon Schneider, znaleźli się na szczycie listy podejrzanych. Podczas przesłuchania Andrew zarzekał się, że choć rzeczywiście spotkał się z Johnem, to gdy ostatni raz go widział, kolega był w dobrym zdrowiu. Mimo wszystko śledczy postanowili przeszukać dom Andrew i Sharon w mieście Greybull. Tam zabezpieczono znaczną ilość nielegalnych substancji odurzających oraz pociski o tym samym kalibrze, jak te, od których zginął John. Dalsze badanie składu chemicznego pocisków pozwoliło jednak ustalić, że mimo zgodności kalibru, nie były to takie same pociski, jak te użyte do dokonania zbrodni. Po przeszukaniu domu przystąpiono do zbadania pojazdu podejrzanego i to właśnie tam na jednej z szyb zauważono nietypowy odcisk. Na pierwszy rzut oka wydawał się niepozorny, jednak wkrótce miał okazać się jednym z kluczowych dowodów w tej sprawie. Po bliższym przyjrzeniu się okazało się, że był to odcisk psiego nosa. Ani Andrew, ani Sharon nie mieli psa, dlatego śledczy natychmiast pomyśleli o Kiszy. Andrew nie wspominał, żeby przewoził psa swojego przyjaciela, dlatego obecność w jego pojeździe odcisku nosa, który najprawdopodobniej należał właśnie do Kiszy, był bardzo obciążający. Można powiedzieć, że psie nosy są podobne do ludzkich palców, pod tym, że wypustki na nich są bardzo charakterystycznie ułożone i można przeprowadzić analizę, dzięki której ustali się, do jakiego psa należał dany odcisk. W tym przypadku jednak niestety odcisk ten był zbyt zamazany, żeby móc przeprowadzić takie badanie, jednak tak jak wspomniałam, już sam fakt istnienia tego odcisku był obciążający. Suczka była bardzo mocno przywiązana do swojego właściciela i na pewno nie pojechałaby nigdzie dobrowolnie z nieznajomym. Nie wspominając nawet o tym, że Rich nie miałby powodu, żeby gdzieś ją wozić oraz Sharon podczas swoich zeznań wyznała, że jej partner nienawidził psa kolegi. Wspomniała także, że Andrew miał problemy z agresją i kontrolowaniem emocji i znęcał się nad nią. jednak ze względu na to, że kobieta miała też swoje za uszami, zwłaszcza w związku z uzależnieniem od narkotyków, jej zeznania nie były traktowane całkowicie poważnie. Do tej pory dowody przeciwko Leachowi były jedynie poszlakowe, niewystarczające do aresztowania go i postawienia w stan oskarżenia. Na tamtym etapie jednak, dzięki śladom pozostawionym przez psa, policja nie miała wątpliwości, kto stoi za morderstwem i mieli nadzieję, że postawienie sprawcy przed sądem to tylko kwestia czasu. Musiało jednak minąć kilka miesięcy, zanim w sprawie pojawił się przełom. W międzyczasie miała miejsce uroczystość pogrzebowa Johna Helbl, która odbyła się w sobotę 27 lutego 1999 roku o 13 w domu pogrzebowym George L. Gay. Ciało mężczyzny zostało skremowane. Śledczy, sfrustrowani zastojem w sprawie, postanowili jeszcze raz przesłuchać Sharon Schneider. I tym razem kobieta zdecydowała się wyznać, że kilka dni przed zabójstwem odwiozła swojego partnera pod dom Johna i sama pojechała w odwiedziny do swojej córki. Gdy kilka dni później spotkała się ponownie z partnerem, miał on ze sobą niebieskiego vana i wypakowywał z niego różne rodzaje broni. Gdy skończył, pojechali pod dom Johna, tam zostawili jego samochód, przesiedli się do pojazdu Andrew i wrócili do domu. Jakiś czas później mężczyzna udał się do Teksasu i policji udało się ustalić cel tej podróży, którym była sprzedaż broni palnej, konkretnie pistoletu w charakterystycznym złotym kolorze. Broń pasowała idealnie do opisu najnowszego egzemplarza w kolekcji Johna, z którego ten był bardzo dumny i którym chwalił się wszystkim swoim bliskim. Niestety nigdy nie udało się namierzyć tej konkretnej broni i jednak w ręce policji trafiło opakowanie, w którym Andrew przywiózł przedmiot i wewnątrz niego znaleziono psią sierść. Analiza wykazała, że sierść należała do Kiszy. Był to przełomowy dowód w tej sprawie, ponieważ mimo, że nie udało się znaleźć samej broni, to nie było wątpliwości, że pochodziła ona właśnie z kolekcji ofiary. W wanie Johna znaleziono psią smycz, co wskazywało na to, że zabójca zaprowadził Kiszę do samochodu. Tam zostawiła sierść na broni ukradzionej opiekunowi. Później, po odwiezieniu samochodu, pies został przeniesiony do pojazdu Andrew, gdzie zostawił odcisk nosa na szybie i potem najprawdopodobniej jeszcze tego samego dnia został wyrzucony na ulicy. Niezrozumiałym, ale zarazem jednym z nielicznych pozytywnych aspektów tej sprawy jest właśnie fakt, że Andrew Rich nie zrobił krzywdy psu, mimo że nie ukrywał swojej niechęci do Kiszy. Z jakiegoś powodu postanowił specjalnie pozwolić jej żyć, ponieważ gdyby był wobec tego całkowicie obojętny, to zapewne po prostu zostawiłby ją zamkniętą w domu z ciałem jej właściciela. Śledztwo w tej sprawie było bardzo długie i rozległe. Rozciągało się na obszarze aż 3 stanów i trwało 2 lata. Ostatecznie Andrew Rich stanął przed sądem oskarżony o kradzież oraz zabójstwo, jednak nie o morderstwo pierwszego stopnia, a o tak zwane voluntary manslaughter, czyli umyślne spowodowanie śmierci, nie będące tym samym co morderstwo. Ten czyn charakteryzuje się tym, że sprawca działał w afekcie i został sprowokowany przez swoją ofiarę. Taka decyzja sądu była nietypowa, biorąc pod uwagę, że sam Andrew przyznał, że zabił Johna, żeby móc ukraść mu cenną kolekcję broni. Mimo tego usłyszał wyrok do 25 lat pozbawienia wolności za kradzież i do 10 lat więzienia za spowodowanie śmierci. Gdyby było to morderstwo pierwszego stopnia, to musiałby otrzymać wyrok dożywotniego pozbawienia wolności, jednak w tym przypadku musiał spędzić za kratami 21 lat, zanim mógł ubiegać się o zwolnienie warunkowe. I w internecie można znaleźć informację, że od 2020 roku jest już wolnym człowiekiem. I to jest już koniec tej sprawy. Spore kontrowersje w tym przypadku wzbudzał fakt, że Andrew otrzymał znacznie wyższy wyrok za kradzież niż za odebranie życia drugiemu człowiekowi. w ostatecznym rozrachunku nie ma to aż takiego znaczenia, ponieważ i tak spędził za kratami długie lata. Jednak proszę dajcie mi znać w komentarzach, co Wy sądzicie na ten temat. A jeśli macie propozycje, o jakich innych sprawach mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii, również napiszcie to w komentarzach lub w wiadomościach na Instagramie. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Cześć!